Rozpoczynamy nasz temat dnia, dzisiaj wieczorny, ponieważ no taka, a nie inna ramówka, ale też takie, a nie inne wydarzenie. Mamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Paulo Sousa jest nim, został nim właśnie ten człowiek, a moim gościem jest Tomasz Włodarczyk, meczyki.pl. Dobry wieczór, Tomku.
Dobry wieczór.
Tomek, najogólniej jak mogę, zapytam cię na sam początek. Czy jesteś zadowolony z nowego selekcjonera reprezentacji Polski?
Wiesz co, z poskakiwaniem gdzieś pod sufit bym się spokojnie wstrzymał, bo to wszystko zostanie tak naprawdę zweryfikowane w trakcie spotkań, które będziemy mieli już na tapecie w marcu. Natomiast Paulo Sousa, na pewno człowiek mojemu pokoleniu bardzo dobrze znany, Juventus, Borussia, dwa puchary Europy, bardzo dobry piłkarz. Trener, powiedziałbym, okej, klasy międzynarodowej, ale to już jest spółka zdecydowanie średnia, o tak bym powiedział. Prowadził kluby w mocnych ligach, w Serie A, w lidze francuskiej ostatnio, ale tam akurat wielkich wyników nie osiągał. Z Fiorentiną to było przyzwoicie, trzeba przyznać, piąte miejsce, ale zwłaszcza ten ostatni okres, no to już jest jednak mały zjazd, zwłaszcza w Bordeaux. Nie zapamiętano go w najlepszy sposób. Tam jakiejś pięknej karty w historii klubu na pewno nie zapisał. Do tego już na samym początku było, no mówiąc delikatnie, zamieszanie z jego kontraktem, gdzie chciano wpisać klauzulę, która mówiła, że będzie dostawał procenty odstępnego za piłkarzy sprzedanych z klubu. Na to nie zgodziła się francuska federacja. Ten kontrakt, ten zapis w kontrakcie ostatecznie został usunięty. No ale przede wszystkim wyniki. Wyniki były naprawdę słabe i z Portugalczykiem się pożegnano, więc te ostatnie jego przygody były średnie, no ale miał też dobre momenty w Izraelu, bardzo dobrze spisywał się też w Szwajcarii, na Węgrzech, także no, trudno powiedzieć, że jest to trener takiej absolutnej klasy top, ale chyba też takiego się nie spodziewaliśmy, że okej, gdzieś w naszych marzeniach może Sarri, może Spalletti, może inne włoskie nazwisko, które akurat jest wolne na rynku, no ale jednak kiedy spojrzymy, ile przede wszystkim ci trenerzy zarabiają, to jest od 10 milionów euro za rok wzwyż, no to jest przeszkoda numer jeden. Druga przeszkoda to jest chęć. Oni, jeżeli patrzą na reprezentacje, no to są to reprezentacje z absolutnego topu. Hiszpania, Holandia, Francja, Niemcy, Anglia i tak dalej. Chociaż teraz trend jest następujący, że no raczej federacje wychowują sobie nawet szkoleniowców. Patrz Hiszpania, czy zwłaszcza Anglia, gdzie Southgate długo pracował w angielskiej federacji na niskich szczeblach i stawiają na rodaków, bo nawet w kontekście Euro 2021 to jest 87% aż trenerów, którzy prowadzą reprezentacje swoich krajów. To jest taki może gdzieś poboczny tor, poboczny wątek, ale też interesujący. My w końcu sięgamy po trenera zagranicznego. Myślę, że lubimy sobie ponarzekać, tak, lubimy podyskutować, lubimy zajrzeć do CV, ale nie skreślałbym go już na samym starcie. Przekonaliśmy się, Adam Nawałka chociażby, nie no, w ogóle z czym do ludzi, a jednak zrobił, zwłaszcza w tych pierwszych latach, bardzo dobre wyniki, ćwierćfinał Euro, wspaniałe wspomnienia z tego turnieju. Jerzy Brzęczek, no okej, nie ta sama historia, było średnio, mimo wszystko katastrofy jednak takiej też sami medialnie zapowiadanej nie było. No, nie spełnił naszych może oczekiwań co do stylu, co do rozwoju tej reprezentacji, co do wykorzystania potencjału najlepszych piłkarzy, ale jednak gdzieś te zadania wypełnił, więc każdemu należy się na pewno szansa. Sousa te CV ma bardzo solidne, o tak. No i zobaczymy, co wniesie. Widzę w nim entuzjazm po tym PR-owym oczywiście filmiku. Chce pracować, chce się rozwijać. Opinie są o nim, gdy podpytałem skrajne, że bardzo dobrze dogaduje się z piłkarzami. To jest też gdzieś chyba ważna rzecz. No, mówiąc kolokwialnie, zna zapach tej dużej szatni, więc myślę, że dogada się z tymi zawodnikami, z wielkimi nazwiskami, że dopieści gdzieś powiedzmy Roberta Lewandowskiego i będzie kimś takim, kim był i co zrobił dobrze Adam Nawałka, czyli stworzył sobie w nim no, absolutnego sprzymierzeńca, co z kolei nie docenił, powiedzmy, tego punktu, tego atutu, wydaje mi się, Jerzy Przemby. Więc moim zdaniem po układaniu sobie tych relacji z najlepszymi piłkarzami to będzie gdzieś jakiś priorytet Paulo Souza i on będzie potrafił to zrobić. No ale jest jeszcze warstwa oczywiście taktyczna, jest warstwa merytoryczna, to jak będzie chciał grać, czy to będzie futbol ofensywny, czy to będzie futbol atrakcyjny, czy to będzie też futbol, który będzie mógł pomóc nam, czy w jakiś sposób otworzy nam furtkę do tego, żeby z tymi najsilniejszymi reprezentacjami, z którymi w ostatnim czasie mieliśmy problem, żebyśmy po prostu byli w stanie powalczyć nawet sposobem, właśnie taktyką, jak równy z równym. To też robiliśmy w przeszłości. No pamiętam zwłaszcza ten mecz na Stade de France przeciwko Niemcom, bezbramkowy remis, no ale taktycznie rozegraliśmy go naprawdę, naprawdę świetnie i gdzieś tym mocnym reprezentacjom potrafiliśmy napsuć krwi. Ostatnio no było z tym słabo, zwłaszcza wyjazdowe spotkanie z Włochami. Tu jest pytanie, czy Paulo Souza będzie potrafił stworzyć po prostu taką reprezentację, która wykorzysta potencjał najlepszych piłkarzy, która będzie grała ten futbol no, zdecydowanie bardziej atrakcyjny niż z kadencji Jerzego Brzęczka, a jednocześnie oczywiście osiągała rezultaty, których oczekujemy. Dziś patrząc też, kończąc jeszcze tylko ten wątek, czy jestem zadowolony, no to wydaje mi się, że jego plusem może być też fakt, że on dosyć swobodnie porusza się między systemami taktycznymi. Wiem, że Zbigniew Boniek gdzieś jego osobiście korci próbowanie mimo wszystko gry trójką środkowych obrońców. Nie mamy dobrych wspomnień z takimi eksperymentami krótko przed turniejem finałowym, bo próbował też tego Nawalka przed mundialem w Rosji i to się nie udało i lekko rozsypało. Ale no, kto wie, czy będziemy próbowali czasami grać na przykład trójką Glik, Bednarek, Walukiewicz i takimi typowymi wahadłowymi, bo mamy na to piłkarzy. Reca gra tak w klubie, Reszyński czy Kędziora spokojnie mogą sobie ze swoją wydolnością w takim systemie poradzić. Też gra na dwóch napastników może nam przynieść sporo korzyści, no ale to też chyba nie mamy teraz czasu, żeby tak głęboko to analizować. No, ma jakieś plusy, oczywiście są znaki zapytania i tak jak mówię, no, poczekajmy, wstrzymajmy się, zobaczmy, co on faktycznie da nam w tej warstwie praktycznej i jak będą wyglądały spotkania, bo nie będzie miał po prostu też łatwo. Od razu zaczyna spotkania i pracę z kadrą eliminacjami.
Dokładnie tak, ten kalendarz jest nieubłagany. A jak podobał ci się zabieg jego agenta dzisiaj na Instagramie, kiedy wrzucił, zdradzając właściwie całą tajemnicę, misternie uknutą, a tu proszę bardzo, trochę znak czasów jednak, nie? Że dzisiaj coś takiego może się taka tajemnica wysypać.
Na portalu dokładnie użyłem tych słów, to jest znak czasów, że trzeba po prostu absolutnie uważać dzisiaj, co się wrzuca, co się wstawia, bo internauci, obserwatorzy, dziennikarze, kibice są no, po prostu nieubłagani, widzą wszystko i Hugo Cajuda, bo mówimy o tym portugalskim agencie, notabene też agencie Ricardo Sapinto, którego wczoraj jeszcze podpisywał do Gaziantepsporu, a już dzisiaj finalizował tę umowę Paulo Souza w Warszawie, więc człowiek absolutnie dla Polski, powiedzmy, w ostatnich czasach kluczowy, no bo Ricardo Sapinto to oczywiście niedawny szkoleniowiec Legii Warszawa. No oby trochę charakterologicznie też Paulo Souza był inny od Pinto, bo on dużo obiecywał, dużo mówił, a później się to różnie kończyło. No ale tak, faktycznie popełnił faux pas, bo to była tajemnica, no, top secret, jak praktycznie jakaś trzymana w Pentagonie, czy przez MI6 w PZP, nie wiedział oni o nazwisku Boniek, wiedział Piotr Burlikowski, doradca prezesa, i Maciej Sawicki, który te umowy musiał skonstruować. Wczoraj taką mocną informację no, podał już Gianluca Di Marzio, czyli no, absolutny guru rynku transferowego, jeśli chodzi o dziennikarzy, że Souza może zostać faktycznie selekcjonerem reprezentacji. Ja zapytałem i tutaj zostałem wypuszczony, to muszę też się przyznać, że nie, że to bzdura, że to nie to nazwisko. I jednak widać też się na tym przejechałem, na tej całej tajemnicy, sekrecie i tak dalej, który miał być utrzymany do końca. No ale ewidentnie tutaj agenci nie trzymali języka za zębami, bo pewnie Di Marzio dowiedział się od nich, zna ich doskonale, bo robią transfery na rynku włoskim. Zna się też pewnie z Paulo Souzą, choć podejrzewam bardziej cały czas jako menadżer, pitcherów jednak bardziej. No i wyszło gdzieś, to jak wszystkie informacje, jednak nie da się ich chyba aż tak super do końca, czasami oczywiście się udaje, ale nie da się w większości utrzymać i gdzieś te przecieki zaczęły faktycznie być od wczoraj wieczór, no i dzisiaj jeszcze powiedzmy taki stempel postawił faktycznie agent Paulo Sousy. Później starał się jeszcze to odkręcić bardzo szybko, gdy zobaczył pewnie, co się dzieje i gubić tropy, no ale to już musiał generalnie, nie wiedział, z kim tańczy, o tak, bo zaraz internauci wychwycili, że on okej, niby jest zdjęcie sprzed roku, a przecież śniegu nie było w Warszawie i tak dalej, więc
mógł nie
dzisiaj
wiedzieć.
Media, okay. Internet jest to jest potęga.
To jest potęga i faktycznie no, trzeba uważać. Powiedziałeś o Ricardo Sapinto, wspomniałeś nazwisko innego Portugalczyka, z którym akurat wspomnienia w Warszawie są raczej złe. Dostrzegasz jakieś cechy wspólne, oprócz wspólnego agenta między tymi dwoma panami?
Na pewno, jakby jeszcze wspominając agenta, jest bardzo dobry w swojej pracy, bo Sapinto raczej pracuje krótko. Ostatnio w Brazylii, ale już po zwolnieniu znajduje następnego chętnego do jego zatrudnienia, więc to jest absolutny szacunek dla pracy jego menadżera, że tak świetnie przeskakuje między kolejnymi krajami i gdzieś mimo wszystko gubi ten powiedziałbym taki środowiskowy wywiad. Dlaczego na przykład został zwolniony z Legii, co tutaj grało, że to jednak nie tylko wyniki, no ale był jednak też postacią toksyczną. No i też wydaje mi się, że Paulo Sousa no nie jest człowiekiem, który zagrzewa miejsce, długo zagrzewa w jednym miejscu czy gospodaruje swój czas. No, przenosi się jednak między klubami też bardzo często. I tak jak mówię, no, takie wstępne gdzieś podpytywałem na Węgrzech, we Francji, we Włoszech, że jest bardzo solidny w tych relacjach z piłkarzami i oni sobie go chwalą. No ale też potrafi być trudny, no tak, że to jest chyba raczej taki, powiedziałbym, samiec alfa, że jest bardzo twardy, że ma swoje zdanie, niekoniecznie lubi się układać z otoczeniem. Może to być plusem, może to być minusem, w zależności od stawiania pewnie jakichś granic tej współpracy i relacji. Więc sam jestem ciekaw. Też nie ma sensu jakby słuchać tylko opinii i podszeptów, bo to jest zgubne. Tak? Zobaczymy, jak będzie zwyczajnie ta układała się relacja od początku układana na tej polskiej ziemi, nie tylko z piłkarzami, z dziennikarzami, z szeroko pojętym środowiskiem, czy będzie tutaj więcej kitu, czy będzie więcej jednak hitów w postaci gry i wyników kadry.
A tobie nie przeszkadza to, że Sousa nigdy nie prowadził reprezentacji, bo pojawiały się takie głosy, że chcielibyśmy w końcu człowieka, który jednak z reprezentacją ma coś wspólnego. No, ostatni zagraniczny trener Leo Benhaker, kiedy do nas przychodził, no to mogliśmy wiedzieć, że wie, z czym się je praca z kadrą, a to jest jednak kompletnie inna specyfika niż praca na co dzień w klubie. Dla Sousy to będzie kompletna nowość.
Zgadza się, choć wie też chyba, z czym to się je, bo de facto rozpoczynał swoją trenerską karierę jako asystent przy reprezentacji czy w reprezentacji Portugalii, więc też bym specjalnie się tego nie, jakoś bardzo mocno nie trzymał. Wiadomo, że pewnie praca z kadrą indywidualnie no to jest jakieś nowe, kolejne doświadczenie. Z Benhakerem bym go nie porównywał o tyle, że no, Holender był powiedzmy w tym etapie schyłkowym swojej kariery bardzo, bardzo bogate i między innymi prowadząc no, Real Madryt, no to nie jesteś człowiekiem znikąd, człowiek absolutnie szanowany w świecie futbolu, ale jednak już, no, tak mówiąc brzydko, trochę po drugiej stronie rzeki, a Paulo Sousa jest mimo wszystko gdzieś po środku, jeśli nie wciąż na takiej pozycji, gdzie wiele jeszcze może w swojej karierze zrobić. Wydaje mi się, że też ten głód, też ta chęć pracy spowodowała, że on dzisiaj został przedstawiony jako selekcjoner reprezentacji Polski. Pamiętajmy, że ten kontrakt będzie jednak krótki, zaledwie do listopada, no maksymalnie do listopada, kiedy Zbigniew Boniek kończy kadencję i dał taką furtkę swojemu następcy, żeby on zdecydował, co dalej. Więc też ci poważni trenerzy, najpoważniejsi, najlepsi, nie zdecydowaliby się moim zdaniem na coś takiego. Oni raczej czekają, nie wiem, Mauricio Pochettino potrafi poczekać kilkanaście miesięcy na po prostu ofertę idealną. Kontrakt tak krótki nie jest taką propozycją, więc to nie jest kwestia pieniędzy, bo są to ludzie bardzo bogaci, którzy mieli już umowy no bardzo, bardzo lukratywne, to pewnie ich niespecjalnie jakoś tak mobilizuje, żeby wybierać każdą propozycję, a tutaj jednak to wszystko zbiega się w jedną całość. Trener jednak cały czas chcący coś udowodnić, trener, który, dla którego praca z reprezentacją, praca z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym, Piotrem Zielińskim, który na pewno doskonale zna z racji pracy w Serie A, i człowiek, który nie zwyczajnie tą pracą nie będzie jakoś specjalnie wybrzydzał i gardził, za dobre, bardzo dobre pewnie pieniądze, to wszystko składało się na to, że no, Paulo Sousa nie jest ostatecznie jakby wyborem ani szokującym, ani na tyle ekscytującym, a wydaje mi się spodziewany. No takiej półki gdzieś myślę mogliśmy się spodziewać.
Czy ty dotarłeś do informacji, jakie to będą zarobki mniej więcej dla nowego selekcjonera? Zastanawiamy się, czy dużo więcej niż że Jerzy Brzęczek będzie zarabiał, czy to będzie najlepiej zarabiający trener od czasów Leo Benhakera, jako że jest szkoleniowcem z zagranicy?
Nie mam takiej wiedzy, więc nie chcę tak strzelać, ale okej, prognozując myślę, że tak. Myślę, że w kontekście Adama Nawałki czy Jerzego Brzęczka spuszczenie Paulo Sousy, który jednak no, miał kontrakt bodajże na poziomie 3,5 miliona euro w Bordeaux, no to okej, trzeba jednak dosypać trochę do tej górki, którą miał Jerzy Brzęczek, żeby jego skusić. Nie sądzę, żeby to był kontrakt ekstremalnie lukratywny, jednak Zbigniew Boniek i Maciej Sawicki potrafią liczyć pieniądze, ale jednak no pewnie nie szokujący. Może przyjdzie jeszcze po prostu czas, żeby zapytać się, dzisiaj jednak były bardziej też jeszcze te aspekty, powiedzmy okej, poznajmy kto to jest, zagłębmy się w ogóle w jego pracę nieco bliżej, a takie szczegóły, detale typu ile selekcjoner wybrany przez Bońka będzie zarabiał, to myślę etap na kolejne dni.
Kluczem też pracy Paulo Sousy będzie dobry kontakt z Robertem Lewandowskim. Tutaj chyba nie ma się co oszukiwać, że jednak ta relacja między Robertem a Jerzym Brzęczkiem idealna nie była. To może nie było tak, jak było wyolbrzymiane w mediach, ale możemy to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to nie była jakaś przyjacielska relacja. Myślę, że tutaj Sousa powinien sobie za jeden z pierwszych punktów i jeden z pierwszych celów dotrzeć do naszego kapitana. Od razu dzięki temu będzie miał też po swojej stronie większą część, ważniejszą może nawet drużyny.
Zdecydowanie tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby, kiedy ta informacja jest już oficjalna, sięgnął albo po telefon, albo umówił się z Robertem Lewandowskim na rozmowę przez jakiś komunikator i po prostu się już z nim chętnie zapoznał, przedstawił, powiedział kilka zdań a propos, nie, no, domyślam się, tego, co Robert robi w ostatnich latach, domyślam się, żeby to była rozmowa o samych superlatywach i zdecydowanie myślę, że to będzie jeden z takich punktów bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej listy Paulo Sousy, że Robert Lewandowski, poznanie jego wizji, poznanie jego zdania, gdzieś no, czerpanie też z jego wiedzy na temat reprezentacji, na temat piłki. No, moim zdaniem to jest kluczowe, nie ma w tym nic złego. Zobaczmy, jak funkcjonuje też reprezentacja Portugalii, gdzie Cristiano Ronaldo, no właściwie to jest taki, bym powiedział, półselekcjoner, jeśli nie drugi selekcjoner, po prostu on cały czas gdzieś żyje albo na boisku, albo gdy nie może wystąpić, to po prostu pamiętamy finał Euro 2016, gdy odniósł kontuzję szybko, to właściwie on dyrygował z trenerem Santoszem równolegle tą drużyną, więc wydaje mi się, że może Robert jeszcze nie jest na takim etapie, że chce tak bardzo mocno dowodzić z boku taktycznie, ale jednak jest postacią fundamentalną i myślę, że to, co wspomniałeś, moim zdaniem trener Brzęczek trochę to deprecjonował i no jednak sprowadził trochę Roberta, też pokazywało to boisko do piłkarza szarego, do piłkarza, który gdzieś komponował się też niestety poziomem gry do reprezentacji, która była nijaka. I Robert, tak jak potrafił błyszczeć u Nawałki i strzelać seryjnie gole, był królem strzelców eliminacji dwukrotnie, no tak tutaj po prostu gdzieś zaczął blednąć i wydaje mi się, że to jest absolutnie do odbudowania.
Tomasz Włodarczyk, meczyki.pl. Tomek, bardzo ci dziękuję za ten obszerny komentarz. Trzymamy kciuki za to, żeby Paulo Sousa był odpowiednim wyborem. Dzięki, Tomek, pozdrawiam, dobrego wieczoru. Dziękuję. Drodzy państwo, tematem dnia dzisiaj nie mogło być nic innego. No jeszcze może Arkadiusz Milik, już kroczek od Marsylii. Natomiast no wiemy, że dzisiaj Paulo Sousa, nowy selekcjoner reprezentacji Polski na afiszu i o tym wszystkim sobie rozmawiamy. Dzisiaj w kilku naszych programach mogliście dowiedzieć się tego, jak radził sobie Paulo Sousa w kilku różnych krajach, w jakich był. Ja sięgam jeszcze głębiej, sięgniemy do okresu z jego pracy na Węgrzech, bo ten okres był dosyć długi, jak na Paulo Sousę, który bardzo często zmieniał te kluby. W Videotonie był między latami 2011 a 2013. Za momencik na naszej antenie będzie kolejny gość, ekspert od Ligi Węgierskiej, Maurycy Mietelski, którego możecie kojarzyć choćby z magazynu Lig Egzotycznych o Lidze Węgierskiej właśnie. I posłuchamy, jak współpracowało mu się między innymi z Nemanją Nikoliciem. Zostańcie z nami.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski Paulo Sousa, Portugalczyk, a więc wracamy do wariantu ze szkoleniowcem zagranicznym. Paulo Sousa, który w kilku krajach już popracował, między innymi na Węgrzech, a moim gościem, a także oczywiście i państwa, jest Maurycy Mietelski, człowiek, który o węgierskiej piłce wie bardzo wiele. Dzień dobry, dobry wieczór, Maurycy.
Dobry wieczór.
Musimy cię sobie troszeczkę podgłosić, żebyś nam tutaj nie zniknął. Dobra, myślę, że teraz będzie okej. Okay. Maurycy, Videoton 2011-2013 to był czas, w którym Paulo Sousa przebywał na Węgrzech jako szkoleniowiec. Wtedy spodziewam się, że to było duże wydarzenie na Węgrzech, bo przychodził szkoleniowiec z Ligi Angielskiej. Co prawda z Championship, bo wcześniej prowadził QPR, Swansea czy Leicester. Natomiast no jednak z poważnej piłki do Ligi Węgierskiej, która oczywiście do najmocniejszych nie należy. Pamiętasz, jak wtedy przywitano Paulo Sousę? Jakie były pierwsze doniesienia o jego zatrudnieniu?
Tak, no, pamiętam, że go zaprezentowano w hotelu w Sykeszwehir Bar. No na pewno było o tym głośno, bo to takie pierwsze trenerskie nazwisko właśnie duże, które przyszło do klubu, bo reprezentacje trenowali na przykład brat obecnego trenera Barcelony, czy Lothar Matthäus. No ale wtedy jeszcze do piłki klubowej nie przychodziły tak znane nazwiska. No on był pierwszy, potem wiadomo, Ferenc Varosie, Tomasz Dolczy, teraz Siergiej Rebrow.
Tak jest, tutaj to prawda, natomiast no to pogadajmy już tak stricte o jego pracy tam. Trudno go jednoznacznie ocenić, czy jednak jesteś w stanie nam powiedzieć, czy to był udany czas w Videotonie, czy też niekoniecznie?
Trudno jednoznacznie ocenić, bo w pierwszym sezonie on w ogóle objął drużynę, która była mistrzem Węgier, zastąpił tam przechodzącego na emeryturę węgierskiego trenera i no już się wyłożył raz, w eliminacjach do Ligi Mistrzów, chociaż w pierwszym meczu Widzi wygrali 3-2, więc był tak, no rozczarował pod tym względem, to przypomina, że to był czas, gdy dwa sezony z rzędu wcześniej, najpierw w Lidze Mistrzów, a potem w Lidze Europy Debreczyn grał w fazie grupowej, więc to było rozczarowanie, a już po paru miesiącach pracy w październiku 2011 roku już walczył o posadę, bo oczekiwano, że obroni tytuł, a tam po kilkunastu meczach było 5 czy 6 porażek. Zdecydowanie za dużo, jeśli się wtedy myślało przeskoczeniu właśnie Debreczyna, który teraz jest w drugiej lidze, a wtedy był potęgą węgierskiej ligi. Drugi sezon już, wiadomo, pierwsze pół roku tylko pracował w sezonie 12-13 i awansował do fazy grupowej Ligi Europy. I tam wygrał z Bazyleą, wygrał ze Sportingiem na wyjeździe w Lizbonie. No ale w lidze też tak szło przeciętnie. No i też inna sprawa jest właśnie taka, że trudno jednoznacznie go ocenić, bo wtedy to Węgrzy byli już przekonani, że jak ten Debreczyn wszedł dwa razy do faz grupowych, to oni będą co roku. I tam aż tak kibice nie byli jakoś niepowzięci tą Ligę Europy i oczekiwali, że będzie trochę też lepiej w lidze, tak? Ale no w lidze tak w kratkę. No tylko z dzisiejszej perspektywy trzeba powiedzieć, że każdy trener wideotonu ma gdzieś tam w środku sezonu ma, po prostu wchodzi w kryzys, z którego trudno wyjść.
No właśnie, natomiast cieszy nas to, że ma już doświadczenie no, międzynarodowe, powiedzmy europejskie, choćby przez tę Ligę Europy na Węgrzech. Tak jak mówisz, udało się tam wygrać kilka spotkań, więc no bo trochę się zastanawiamy, czy to jest człowiek, który nada się na selekcjonera, no bo jednak z tą międzynarodową piłką na poziomie reprezentacyjnym do czynienia miał tylko jako asystent, nie jako pierwszy szkoleniowiec. Natomiast no, twoim zdaniem to doświadczenie z Ligi Europy może się przydać, może mieć jakieś przełożenie na kadrę?
Myślę, że na pewno. Zresztą to nie jest tylko doświadczenie europejskie z wideotonu, tylko no, Maccabi Tel Aviv, to nie wiem, gdzie on tam zaszedł, to jest Bazyleon chyba. Tam grał w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy. Coś jakoś tam wygrana z Liverpoolem, coś takiego kojarzę. Ale no, a na pewno do jakiegoś doświadczenia reprezentacyjnego to Węgrzy nie mieli na przykład takich rozterek, tylko dwukrotnie pojawiał się temat jego zatrudnienia. Bardzo chciał go premier Viktor Orban, więc dlatego było o tym głośno, bo według doniesień medialnych miał prowadzić negocjacje w tej sprawie z Sousą, więc dlatego o tym było głośno. To było dwukrotnie. Raz to była jesień 2013 roku, a drugim razem jak zwalniano Bernda Sztorka w jesienią 2017. I wtedy, to ciekawa rzecz, ten drugie, w cudzysłowie, podejście do reprezentacji, mianowicie jeden z członków zarządu federacji powiedział, że Sousa nie jest jednak brany pod uwagę, znaczy rozmawiano z nim, ale on nie jest zainteresowany, bo uważa, że nie nadaje się do pracy w kadrze, więc tutaj widzimy, w sensie, że on chce w klubowej piłce, tutaj już widzimy, w 4 lata niecałe zmienił zdanie.
Zmienia się faktycznie koncepcja po jakimś czasie. Natomiast też słyszeliśmy o tym, że w Marsylii chciał mieć dziwny zapis w kontrakcie o procencie z transferów poszczególnych zawodników. Natomiast ja wiem od ciebie, że na Węgrzech też jakieś takie niecodzienne praktyki się pojawiały. Portugalczycy dosyć nagle chętnie zaczęli na Węgry wpadać, jeżeli chodzi o zawodników oczywiście.
Prawda, znaczy nie doszukiwano się wtedy jakiegoś drugiego dna, że to jest że ma od tego jakiś procent, tak, jakiś procent zysków, ale rzeczywiście przyjechał prawie, że jakiś autokar zawodników z Portugalii, nie tylko Portugalczyków, ale też Hiszpanów, to jakieś Republiki Przylądka, tak, i więc no to trochę było, wzbudziło pewne kontrowersje, ale trzeba przyznać, że część tych zawodników jednak podniosło poziom wideotonu.
No to chociaż to, że ściągał zawodników, którzy potrafili podnieść poziom sportowy. Natomiast jak jego relacje z mediami na Węgrzech? Jak on tłumaczył się? Na pewno też miał gorsze wyniki. I co wtedy się działo? Bo z Jerzym Brzęczkiem mieliśmy trochę problem, że no był ten syndrom oblężonej twierdzy. A jak w takim razie Sousa radził sobie z presją na Węgrzech?
Sousa miał, po pierwsze, Sousa, tak jak tutaj Zbigniew Boniek mówił, że był wręcz zaskoczony wiedzą o polskiej piłce ze strony Sousy, no to na Węgrzech też tak czarował, jak przyszedł, też mówił, że no obejrzałem kilkanaście spotkań wideotonu na kasecie, widziałem na żywo, poczytałem, że tam byli w 1985 roku w finale Pucharu UEFA, więc tak czarował, a potem no już trochę gorzej było z tą komunikacją, bo na przykład standardowo każde wytłumaczenie porażki, czy w Europie, czy w krajowej lidze, opierało się na tym, że no wcale nie było tak źle, bo tworzyliśmy dużo sytuacji, przez to, że szliśmy do ofensywy, to zapominaliśmy o defensywie, no raczej takiego posypania głowy popiołem nie można było się spodziewać. Co więcej, już po paru miesiącach Sousa zaczął trochę do pionu stawiać Węgrów. Jak ktoś pamięta jeszcze Leo Benhakera, jego słynne stwierdzenie o wyjściu drewnianych chatek, to Sousa też już po paru miesiącach pracy w wywiadzie już ustawiał, że powinna liga zostać zmniejszona, żeby można lepiej wykorzystać potencjał finansowy, tak trochę No, na pewno trudno też mu wejść na głowę, bo miał konflikt z selekcjonerem Sandorem Egerbarim, który tam krytykował jakieś jego podejście do graczy wideotonu, którzy występują w reprezentacji. I była cała afera, że na przykład się spotkali, a Sousa nie podał mu ręki i ogółem zaczął krytykować pracę reprezentacji, więc też nie jest tak bardzo dobrze wspominany. Też jego odejście było takie dosyć kontrowersyjne, bo powiedział, że odchodzi z powodów osobistych, a chwilę potem pojawiły się pogłoski, że negocjuje z New York Red Bull, więc no na pewno myślę, że będzie chętnie udzielał wywiadu, tylko że może czasem no po prostu stawiać niektórych ludzi, dziennikarzy do pionu, właśnie to z dziennikarzami miał konflikt, tam Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych go skrytykowało, bo jakiegoś korespondenta, jakiegoś dziennikarza właśnie zrugał.
Zobaczymy, jak to będzie się układało tutaj na polskiej ziemi, bo dziennikarze w Polsce też lubią nie odpuścić. Natomiast dopytam, z językiem angielskim oczywiście problemów nie będzie. Rozumiem, że na Węgrzech komunikował się właśnie po angielsku. To też chyba pokłosie tego, że no faktycznie pracował wcześniej właśnie w Championship.
Tak, to znaczy, no, dokładnie przyznam się, że tego nie pamiętam, bo węgierski klub akurat, jak zatrudniał zagranicznych szkoleniowców, to zawsze chętnie też zatrudniają tłumaczy, więc to nie no, na pewno bym udzielał też wywiadów po angielsku, też będę, że miał tłumacza z portugalskiego, ale raczej no nie powinno być kłopotów z komunikacją.
Maurycy, to już tak na koniec. Ty byś go widział jeszcze w lidze węgierskiej, takiego człowieka, czy to jest raczej jeden z wielu trenerów, który przewinął się przez tę ligę, poszedł dalej i jakoś specjalnie się go nie wspomina z wielkim takim, wiesz, sentymentem?
Nie no, z wielkim sentymentem na pewno się nie wspomina, ale jednak tak po latach myślę, że pozytywnie trochę pewnie zapomniano te jego jakieś niefortunne wypowiedzi, zwłaszcza, że no, ten selekcjoner Egerbary no nie skończył dobrze, bo tak straszną klęskę w Holandii poniósł. Więc myślę, że jest raczej wspominany dobrze, ale no trzeba pamiętać, jak już wspomniałem, że no był Dol, jest Rebro, więc to już trochę wody upłynęło w Dunaju, więc też jakby na przykład wrócił na Węgry, to myślę, że nie byłoby to przyjęte tak samo jak tę dekadę temu.
To miejmy nadzieję, że my będziemy go wspominać z dużym sentymentem. Maurycy Mietelski, człowiek, instytucja, jeżeli chodzi o Ligę Węgierską. Bardzo dziękuję, Maurycy, za tę rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, Paulo Sousa. Coraz więcej o nim wiemy, natomiast no i tak mam wrażenie, że dopiero pierwsze prawdziwe wnioski będziemy wyciągać w marcu po meczach eliminacji Mistrzostw Świata, ale dzisiaj staramy się wam przybliżyć jak najbardziej sylwetkę nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy. Za momencik porozmawiamy o jego czasie we Francji, a tam jest kilka wątków, które należy poruszyć. Za momencik wracamy.
Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba.
Van Dijk na prawo, Firmino wchodzi w pole karne PSG.
Tu jest Bale, jest Kroos, jest także Isco, uderzenie, jest bramka.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem, 12 minut przed godziną 21. Na antenie Weszło FM trwa temat dnia, którym dzisiaj jest oczywiście zatrudnienie nowego selekcjonera reprezentacji Polski po Jerzym Brzęczku. Paulo Sousa będzie nowym szkoleniowcem polskiej kadry. Rozmawiamy dzisiaj z ekspertami, dzielimy się opiniami i też próbujemy rozgryźć, jakim człowiekiem, jakim trenerem przede wszystkim jest Paulo Sousa. A żeby to zrobić, nie trzeba daleko szukać. Mamy kolejnego eksperta na linii, Michał Bojanowski, a więc człowiek, który z ligą francuską jest za pan brat. Dobry wieczór, Michał.
Cześć, witam, cześć.
Dlatego do ciebie sięgam, drogi Michale, ponieważ ostatnią pracą Paulo Sousy jako szkoleniowca było właśnie Girondin de Bordeaux. I to jest pytanie numer jeden. Jak wspominany,
tak,
jest,
to prawda.
Jak wspominany jest Paulo Sousa po tej pracy we Francji?
No, nie jest w żaden sposób wspominany, bo chcą wszyscy o nim zapomnieć jak najszybciej. taki tak generalnie. Chodzi o to, że no, pozostawił klub w dość złej sytuacji. Raz, że sportowej, bo Bordeaux zakończyło sezon na 12 pozycji, co na ich oczekiwania, czy zarządu, czy kibiców, było wynikiem bardzo słabym i na pewno niewspółmiernym z zawodnikami, których posiada Bordeaux, aczkolwiek też nie szalejmy, nie będę mówił, że to są zawodnicy, którzy gwarantują awans do europejskich pucharów, ale na pewno nie 12 pozycję. Pokłócony z wszystkimi, tylko nie z zespołem, akurat w zespole w miarę utrzymał te relacje dobre, ale z prezydentem, z prezesem, z właścicielami, ze wszystkimi był pokłócony, choćby przez fakt na to, że drużynie powiedział, że przestaje być trenerem już w czerwcu. Natomiast do jego formalnego zwolnienia doszła dopiero w sierpniu. Przez te 2 miesiące jego agent, który jest też agentem Sapinto, negocjował warunki odejścia. No i wywalczył bardzo dobre, bo klub musiał mu wypłacić pensję za kolejne 8 miesięcy. To było ponad 2 miliony, bo przychodząc Sapinto, Sousa był najlepiej zarabiającym trenerem w historii Bordeaux. Wow. Miał kontrakt na poziomie 260, mówi się też o 280 tysiącach euro miesięcznie. Ponad 3 miliony euro rocznie. To był trzeci wynik w całej lidze, gdzie pamiętamy, że jest PSG, gdzie jest Monaco, gdzie jest Lille, Olympique Lyon, Olympique Marsylia i Sousa w Bordeaux, które boryka się z dużymi problemami finansowymi, było na miejscu trzecim ten jego kontrakt.
Powiem ci, że to są naprawdę wielkie pieniądze. Ja nawet tutaj dzisiaj z Tomkiem Włodarczykiem próbowaliśmy rozgryźć, jaki kontrakt może mieć teraz Paulo Sousa w reprezentacji Polski.
No i właśnie, to aż ja teraz się zamieniam w słuch.
No to niestety nie mam dla ciebie dobrych wieści, ponieważ nie rozgryźliśmy tego. Natomiast ustaliliśmy...
Ale tak suma summarum, ile to może być? No bo właśnie mówię, 3 miliony euro miał w Bordeaux.
Nie chcę strzelać sumami, natomiast zgodni byliśmy co do tego, że to jest najlepiej zarabiający selekcjoner reprezentacji Polski od czasów Leo Benhakera. Nie znam dokładnych sum, jakie zarabiali selekcjonerzy, przyznaję, bo zazwyczaj staram się ludziom do portfela nie zaglądać, natomiast no tutaj z tego, co mówisz nawet, jest to zasadne zapytanie, czy Paulo Sousa jest takim selekcjonerem, który naprawdę będzie pobierał wielką pensję, bo od razu później rodzi się pytanie, jeżeli tak jest, to czy nie stać nas było na kogoś z większym nazwiskiem, bo chyba zgodzisz się ze mną, nawet abstrahując od Ligi Francuskiej, że Paulo Sousa jest pewnie niezłym szkoleniowcem i miał nawet niezłe wyniki, ale jednak wszystko to jest raczej cały czas średnia półka, jeżeli chodzi o Europę i o świat.
No ja myślę, że jakby to był trener, który jest rozchwytywany, to by od sierpnia znalazł jakąś robotę, bo to nie jest trener, który niedawno stracił pracę, tylko w sierpniu odszedł z Bordeaux i był moment, były... czy to we Francji, czy w innych zespołach. Akurat we Francji to w ogóle doszło do 5 zmian od początku sezonu, co jest chyba jakimś rekordem. Więc na pewno jakby dobrze go zapamiętano, czy to we Francji, czy generalnie, no to by dostał tę pracę tam czy indziej, a nie dostał. Dopiero teraz reprezentacja Polski. Mnie bardzo zdziwił fakt, że ta zmiana... Wydawało się, że ta nagła zmiana to oznacza to, że jakiś trener się zwolnił i to będzie jakaś mega gwiazda. A robić taką całą rewoltę i to wszystko dla Sousy, to mnie bardzo zdziwiło. Dlatego ja przez długi czas nie wierzyłem, że to będzie właśnie Sousa. Bo nie wierzyłem, że robi się to całe zamieszanie ze zmianą, tak nagłą, tak zaskakującą dla Sousy.
Mm-hmm. Tym bardziej, że on do tego Bordeaux trafiał z Chin, a więc też no, miał trochę taką wyrwę w życiorysie, jeżeli chodzi o tę piłkę z najwyższego poziomu, z najwyższych lig w Europie, no bo wcześniej przecież Fiorentina, Serie A, a później Chiny. Nagle Bordeaux, w którym sobie do końca nie poradził. Tak naprawdę no, ciężko tutaj ocenić jednoznacznie, czy te ostatnie lata były dla Sousy udane, czy on teraz tę reprezentację Polski traktuje może trochę jako taki moment na odbudowanie, jako ucieczkę od piłki klubowej, spróbowanie czegoś nowego.
No, akurat do Bordeaux to nie można powiedzieć, że mu nie wyszło, tylko to była totalna tragedia. To jest najgorzej punktujący trener od 96 roku bodajże w Bordeaux. To było punktowanie niewiele ponad jeden punkt na mecz, co jest wynikiem no, zatrważającym. I na pewno właśnie przez fakt na to, jak mu nie wyszło, gdzie był poprzednio w Chinach, ja też nie będę robił za eksperta w innych ligach, bo nie mam pojęcia, co się dzieje gdziekolwiek oprócz Francji. No ale po tym, co właśnie co pokazał we Francji, jak był trenerem takim bardzo... To był trener, który akurat w Bordeaux był drużyną, którą mi się osobiście... To był jedna z drużyn, która najgorzej mi się oglądała. To był futbol strasznie toporny. On... ubzdurał sobie, że wejdzie w ustawienie 3-5-2 i ciągnął to ustawienie bardzo długo, mimo tego, że nie miał totalnie piłkarzy odpowiednich do grania tym stylem. Nie miał wahadłowych, miał bardzo mało stoperów jakościowych, tylko był lorą kościelny, więc mimo tego, że te wyniki nie szły, że gra była straszna do oglądania, że mimo tego, że oni całkiem nieźle strzelali pod względem liczby goli, to był tam chyba szósty wynik w zeszłym sezonie, to te bramki często padały po stałych fragmentach gry albo z totalnego przypadku, ze szczęścia, z błędów drużyn przeciwnych. Więc nie było, mimo tego, że on pracował półtora roku w Bordeaux, ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, co Bordeaux chciało grać i co miało grać. Półtora roku to nie jest jakiś etap krótki.
No tak.
I ja cały czas nie wiedziałem, co oni chcą grać, jak oni chcą grać. Piłkarze nie przeszli na to, nie byli w stanie sprostać tym wymaganiom taktycznym. I to jest też moja ogromny strach przez, jeśli patrzę teraz na reprezentację Polski, bo nie ma czasu na testowanie, a widząc jak w Bordeaux był oparty na to 3-5-2 Sousa, to boję się, że on już teraz przychodzi z zamiarem do reprezentacji, że będą grali to 3-5-2 i co by się nie działo, on zostanie przy tym ustawieniu, bo nie będzie miał czasu, żeby je zmienić. Bo my musimy cały czas pamiętać, że on ma ile? 4, 5, 6 spotkań do Euro?
No i do bardzo ważnych spotkań przede wszystkim, wszystkie o punkty.
Tak, i on musi już przyjść do klubu, to znaczy do reprezentacji z pewną wizją. Prawdopodobnie jest to wizja właśnie gry z trzema obrońcami. I ja się boję, że w momencie, kiedy nam nie pójdzie, a nie wychodziło dotychczas w takim stylu, w tej taktyce, to on pójdzie w zaparte i będzie ciągnął ten styl, bo nie będzie miał czasu, żeby go zmienić, albo chęć, bo też w jego przypadku to jest możliwe. To są moje duże obawy przez pryzmat tego, co widziałem w Bordeaux.
Trochę nas nastraszyłeś, że to jest taki szkoleniowiec, który przywiązuje się do ustawienia. Może być z tym różnie, bo mieliśmy takich szkoleniowców nie tylko w polskiej reprezentacji, ale przecież na całym świecie, którzy często tracili bardzo mocno na tym, że nie potrafili dostosować, być na tyle elastyczni, żeby to ustawienie zmieniać pod piłkarzy, pod formę i tak dalej, i tak dalej. Będziemy trzymać kciuki, natomiast rozumiem, że ty jesteś sceptyczny, tak generalnie już całościowo podsumowując, ty jesteś sceptyczny co do zatrudnienia akurat tego szkoleniowca.
I tak, i nie. To znaczy, ja też od razu zaznaczam, że moja opinia jest tylko i wyłącznie pokłosiem tego, co on robił w Bordeaux. Nie wiem, co robił w Chinach, nie wiem, co robił we Włoszech, nie wiem, co robił w Szwajcarii. Patrząc tylko przez to, jak prowadził klub w Bordeaux, mam duże obawy. Ale też go nie skreślam, bo to mógł być po prostu nie wiem, taka sytuacja w klubie, bo w Bordeaux też od dłuższego czasu są bardzo duże problemy organizacyjne, właścicielskie, tam pieniędzy nie ma. W reprezentacji tego problemu nie będzie. On raczej dostanie wszystko, co będzie chciał. Może w tych warunkach się odnajdzie. Ja na to liczę, no bo to naturalne jest, żebym chciał, żeby reprezentacja grała bardzo dobrze i efektownie, i efektywnie. Natomiast, tak jak mówię, przez pryzmat tego, co pokazywał Bordeaux, mam duże obawy, że będzie problem z tym, żeby iść na pewne kompromisy. Bo to wielokrotnie już jego byli piłkarze mówili, że to jest człowiek bardzo dobry, sympatyczny, ale bardzo twardo stąpający po ziemi, dający jasne reguły funkcjonowania drużyny i to na boisku i w szatni. I boję się, że może to być, może doprowadzić to po prostu do konfliktów.
Postraszył nas trochę Michał Bojanowski, człowiek, który doskonale zna francuską ligę. Michał, no, oby się te twoje przewidywania, negatywne przynajmniej, nie sprawdziły. Tego sobie,
też. Też mam taką naprawdę nadzieję.
I tobie też tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę, Michał. Raz jeszcze pozdrawiamy. Drodzy państwo, no myślę, że jeżeli słuchaliście dzisiaj Radia Weszło FM od właściwie przez całe popołudnie, macie już jakiś zarys tego, z jakim szkoleniowcem będziemy mieli do czynienia. Paulo Souza, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Dla tych, którzy być może dopiero teraz włączyli radio, oczywiście też do odsłuchu na stronie weszło.fm dzisiejsze audycje. A za momencik na naszej antenie pasmo meczowe Liverpool-Burnley. To spotkanie skomentuje Kamil Kania. Ja zapraszam od 21.30 na mecz Eibar Atletico, a więc będziemy także w La Liga. Adam Kotleczka, kłaniam się, oddaję głos za moment już na Wyspy Brytyjskie.